Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj gościem Dnia Radio Nadzieja jest dyrektor MPGKiM w Łomży, Bernadeta Krynicka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
Pani dyrektor, mamy już wiosnę, mimo że pogoda na to nie wskazuje. No jak wiosna, to też pracowity czas dla Was. Jakie w tym roku planujecie nasadzenia w Łomży?
Tak jak zwykle, co roku na wiosnę mamy już bratki, które posadzone były jesienią. A nowe rzeczy, które się pojawiły, to już na Starym Rynku, w Donicach, w Wyspach Zieleni i pojawiły się narcyzy, hiacynty. Kilka tysięcy posadziliśmy już tulipanów, które już widać na mieście wzdłuż ulicy Giełczyńskiej, przy galerii Dworcowa. Więc to jest to, co jest nowe. Oczywiście pielęgnujemy, podcinamy zieleń, przygotowujemy tak, jak to powinno wyglądać na wiosnę. I w połowie maja pojawią się następne nasadzenia. Begonie, między innymi niecierpki. Mamy tam do posadzenia kilka tysięcy kwiatów.
Czyli z biegiem czasu będzie coraz zieleniej i coraz piękniej.
Na pewno, zapewniam, będzie pięknie, będą kaskadowe donice, które będą ozdabiały miasto, Stary Rynek, ulicę Polową.
A czy jest takie miejsce, jeżeli chodzi o tę zieleń, z którego jest Pani szczególnie zadowolona, że tak to udało mi się zrealizować jako dyrektor MPGKiM?
Tak, przede wszystkim ten skrawek zieleni przy Galerii Dworcowa. Był to nasz pomysł wspólny w zakładzie, wspólny projekt i skrzyżowanie Sikorskiego z Aleją Legionów, gdzie są posadzone róże i liliowce, zielone przystanki, które zrobiliśmy i mamy jeszcze plan zrobić skrzyżowanie Wojska Polskiego i Sikorskiego też w takim ciągu właśnie róże i liliowce. Chcemy zmieniać Łomżę, gdyby była piękna w kwiatach, żebyśmy wszyscy się tutaj dobrze czuli. Oczywiście też jestem bardzo zadowolona z różnych naszych uporządkowanych łąk kwietnych w ciągu ulicy Piłsudskiego, Zawadzkiej. Przy Rondzie Solidarności pojawiły się też domki dla owadów. To był wspólny projekt z Bankiem PKO. Więc działamy i wspólnie, i mamy swoje pomysły, i myślimy też o budkach lęgowych dla ptaków. Także pojawiają się nowe pomysły i tej aranżacji zieleni w Łomży, odkąd ja jestem, dużo się pojawiło nowej. Zmieniły się brzydkie ronda, między innymi ronda na ulicy Piłsudskiego, Tabortowskiego i Kazimierza Żebrowskiego. One poszły w takich barwach narodowych. Na ulicy Zawadzkiej nowe rondo przy Słonecznikowej w kształcie słonecznika. Nowe nasadzenia przy Giełczyńskiej, Senatorskiej, Krótkiej, Rządowej, przy Miniparku, przy Kopernika. Mnóstwo tego jest. Cały czas myślimy o tym, jak jeszcze bardziej upiększyć miasto. Chcemy, żeby ono było przyjazne dla ludzi, dla ptaków, dla owadów.
I tutaj wydaje mi się, że mieszkańcy doceniają tą wieloletnią pracę właściwie zakładu, czy nawet osoby, które tutaj przyjeżdżają, że dostrzegają, że Łomża w tym okresie, tym wiosenno-letnim, jest ładnym, zadbanym, zielonym miastem.
Tak, możemy być dumni z Łomży. Od lat ona jest piękna i pięknieje coraz bardziej.
Pani dyrektor, nowość po kilku latach. Nowość w sensie po kilku latach ma pani zamiar wrócić do polityki.
Właściwie odpoczęłam od tej polityki. Trochę przemyślałam swoje działania i chcę wrócić, ponieważ nie wyobrażam sobie stać z boku i biernie przyglądać się otaczającej nas rzeczywistości, która, aby się zmienić na lepsze, potrzebuje inicjatywy i często dłuższej walki. A ja jestem waleczna i choć zdaję sobie sprawę z tego, że kto prawdę głosi, ten niepokój wszczyna, jak to powiedział Cyprian Kamil Norwid, to ja chcę odważnie stanąć do tej prawdy i stopniowo osiągać swoje cele. Wpływ, jaki mogę mieć na lepsze życie naszych dzieci, wnuków, ich przyszłość, to jest właśnie moja największa motywacja.
A to jest tak, że trochę się pani stęskniła za tą polityczną burzą, za tymi politycznymi wyzwaniami?
Ja potrzebuję działania. Ja chcę, ja mam doświadczenie. W firmie, której pracuję czwarty rok, udało mi się osiągnąć naprawdę wszystkie cele, które założyłam dotychczas. Jestem dumna, bo powstała hala na sól drogową i paskosól. Po 30 latach leżała wcześniej ta sól na podwórku pod folią, niszczało, traciliśmy, to nie było ekonomiczne. Powstała w 21 roku, już na koniec roku była sala, hala na sól drogową, hala na sprzęt, na pojazdy, gdzie łatwiej jest ruszyć rano w akcję. Uzupełniłam tabor samochodowy, samych dostawczych samochodów 12, ciężarowych 8, dwie śmieciarki kupiłam, koparko-ładowarkę, ładowarkę, kruszarkę razem z przesiewaczem, więc mamy też wyrobione pozwolenie na przetwarzanie odpadów, na gromadzenie odpadów, żebyśmy mogli gromadzić i ekonomicznie podchodzić do transportu tych odpadów do Miastkowa. Więc wyremontowałam wszystkie pomieszczenia, które wymagały remontu w firmie. Wszystkie łazienki, korytarz główny. Powstała pracownia znaków drogowych profesjonalna. Powstała też stolarnia. Uporządkowaliśmy teren, place manewrowe. Jest porobione boksy na kruszywo, boksy na odpady. Mamy uporządkowany teren. W tej chwili właśnie w trakcie jest elewacja robiona. Odświeżamy, będzie nowa. W tym miesiącu, a być może na początku kwietnia, będą kładzona fotowoltaika, aby energia nasza była tańsza. Więc bardzo dużo działań, plus różne inwestycje na mieście, które robimy. Wszystko wykonujemy własnym sumptem, więc przy okazji, dzięki temu, że pracujemy uczciwie i mam naprawdę bardzo dobrą załogę, to i wynagrodzenia polepszyły się. I mogę na przykładzie średniego wynagrodzenia z 2020 roku, gdzie wynosiło 4440, a na koniec roku 2023 5927. Więc w tym roku już wychodzimy z układu zbiorowego, wchodzimy w regulamin wynagradzania, już pracownicy będą mieli płaconą wysługę, te wynagrodzenia też się polepszą w tym roku, więc dbam o swoich pracowników, bo jest to kogo, to jest ciężka praca, mam bardzo dobrą załogę, mam z kim pracować, bo sama bym tego nie zrobiła, co nam się udało, więc jestem z tego dumna i myślę, że moi pracownicy też.
Tak, czyli rozumiem, że pani to doświadczenie, powiedzmy takie menedżerskie, teraz chce wykorzystać w polityce, wracając do niej po kilku latach.
Oczywiście, jeszcze muszę wspomnieć, że zatrudniłam 4 osoby niepełnosprawne, pozyskując środki z PFRON-u. Przygotowałam im stanowiska pracy, więc między innymi pierwsza osoba niepełnosprawna, która została zatrudniona w zamówieniach publicznych. Wyremontowaliśmy łazienka powstała dla niepełnosprawnych, cały pokój wyremontowany, cały warsztat przygotowany, biurko, komputer. Kupiliśmy dla następnej osoby kosiarkę samojezdną, która wiosną kosi, zimą odśnieża. Udało też się zatrudnić osobę na dworzec jako dyżurnego ruchu i pozyskać też środki. To są rzędu 34 tysięcy, gdzie tam kupiliśmy zamiatarkę akumulatorową i robot do mycia okien, i odśnieżarkę, i kosę spalinową, i kosiarkę spalinową, i dmuchawę, i odkurzacz pionowy, i też stację, komputer i monitor. A w tym roku kupiliśmy drona i zatrudniliśmy osobę niepełnosprawną. Drona i zestaw elektronarzędzi, i szkolenie do tego drona, więc będziemy
mogli... Co tam dron?
Dron nam potrzebny jest do przeglądów dachów. Bardzo dobrze to się sprawdzone jest. Taka metoda, oglądamy dachy i wiemy wtedy, gdzie, jak to elegancko wygląda. No i też możemy nadzorować wiaty śmietnikowe, więc to jest nowość, która się już w tej chwili, moi pracownicy odbywają szkolenia i to będzie ułatwienie pracy.
To mówi pani o tych celach, o tych rzeczach, które udało się zrealizować. Mówi, że lubi pani wyzwania. To może wystarczyłoby zostać po prostu dyrektorem MPGKiM, realizować kolejne cele, a nie wracać do polityki i znowu gdzieś tam się łokciami rozpychać.
Ja myślę, że tak. Ja dalej chcę być dyrektorem, ale chcę mieć wpływ na politykę lokalną, tą naszego regionu i walczyć o środki dla naszej ziemi łomżyńskiej, dla ziemi byłego województwa łomżyńskiego, bo to nie przekreśla mojej pracy jako dyrektora. Jeżeli pan prezydent nadal będzie widział mnie na tym stanowisku, to ja chcę połączyć te dwie role, ponieważ mam czas, mam już dorosłe dzieci, samodzielne, więc mam dużo czasu wolnego. Chcę działać po prostu, bo ja już to mam we krwi po prostu.
Mówi pani, że odpoczęła od polityki. Wiele rzeczy pani zrozumiała i przeanalizowała swoje błędy. To jakie błędy pani popełniła, będąc politykiem?
Znaczy, może moje błędy to były takie, że ja byłam zbyt prawdziwa i szczera i otwarta, prawda?
No to wydawałoby się, że takie rzeczy u polityka się ceni. Takie cechy.
Myślę, że społeczeństwo musi się jeszcze przekonać do tego, że trzeba że cenić ludzi, którzy mówią otwarcie i prawdę.
A może nie ludzie, ale bardziej partie muszą do tego się przyzwyczaić.
Ja myślę, że nawet może nie to. Może to chodzi też o media, prawda? Że mogą po prostu albo człowieka wywindować, albo próbować z niczego zrobić coś i próbować go zniszczyć.
Czyli rozumiem, że pani teraz wchodząc do polityki będzie miała bardziej wyważone wypowiedzi jak wcześniej.
Znaczy myślę, że może bardziej rozsądnie do tego podejdę. Może rzeczywiście dorosłam, bardziej jestem taka spokojna, prawda?
Bo kilka takich pani wypowiedzi się przebiło gdzieś, odbiło się szerokim echem w Polsce.
Tak, ale panie redaktorze, ten start do parlamentu, który ja nie wygrałam, to tak naprawdę nie wygrałam, ale nie przegrałam, bo ponieważ miałam o 2000 głosów więcej niż za pierwszym razem, kiedy weszłam do Sejmu. Więc tak naprawdę ja myślę, że jest społeczeństwo, które chcą słuchać takiej autentycznej osoby, więc ja nie mam zamiaru kłamać i manipulować. Absolutnie.
Czyli
dalej będę sobą. I będę przede wszystkim zawsze dla mnie będzie na pierwszym miejscu człowiek.
No właśnie, i czy te stanięcie kilka lat temu po stronie mieszkańców w sytuacji, kiedy szpital w Łomży miał zostać przekształcony w szpital zakaźny, było błędem?
To przekształcenie jak najbardziej było błędem. I szpitale jednoimienne. To właśnie mija 4 lata, kiedy szpital był otwarty tylko dla chorych z podejrzeniem i zachorowaniem COVID. Oddział dziecięcy był zamknięty na ponad 2 lata. To był bardzo zły pomysł, a przekształcenie szpitala to absurd. Pozbawienie ludności opieki. Mamy powiat około 120 tysięcy mieszkańców. Ja nie mogłam się z tym zgodzić i tak naprawdę to nie zważałam na konsekwencje, bo taka już jestem. Uważam, że miałam obowiązek taki, stanąć w obronie. Próbowałam to odwrócić. Dzwoniłam, bo miałam jeszcze wtedy, wiadomo, że na początku, jeszcze po przegranych tych wyborach, ja nadal mam numery telefonów do moich kolegów i dzwoniłam do ministra Cieszyńskiego i do ministra Dworczyka i do wojewody i do marszałka. I chciałam ich przekonać, że to jest błąd. No nie udało mi się. Uważam, że to był błąd. Być może to wynika z tego, że to była taka sytuacja, że okres tej pandemii, ta pandemia zaskoczyła cały świat i ludzie może trochę zgłupieli. I ja jako pielęgniarka wiem, jak potrzebna i niezbędna jest opieka szpitalna dla ludności. Więc tutaj ten szpital jednoimienny, jak już chcieli, żeby powstał, powinien być w Białymstoku. I gdybym miała zachować się i stanąć drugi raz, zrobiłabym to samo, tylko to jest inaczej, jak ma się mandat. Bo gdybym miała mandat poselski, to naprawdę, no, to myślę, że zrobiłabym tak, jak niektórzy koledzy i nie poparłabym, na pewno nie. To nie ma znaczenia, czy byłam w Sejmie, czy nie. Ja pracowałam w szpitalu, podlegałam pod marszałka, więc mogłam mieć różne konsekwencje mojego zachowania. Dla mnie, podkreślam, najważniejszy jest człowiek. Jako pielęgniarka wiem, że to opieka jest niezbędna.
Ale to pytanie, czy osoby decyzyjne nie stawiały właśnie człowieka na pierwszym miejscu w tamtym momencie?
Ja myślę, że to taka była, powiem szczerze, głupawka, że no ja liczyłam na to, że niektórzy koledzy staną i nie pozwolą na te przemiany. Bo tak powinno się odbyć. No ale myślę, że tak jak mówię, ludzie stracili jakiś taki rozsądek w tym momencie, nie wiedzieli jak się zachować, bali się wszyscy o swoje zdrowie, o życie, nie wiem. Mam nadzieję, że to już nigdy w życiu się to nie powtórzy. I że ten szpital się odbuduje.
No i wtedy, kiedy stanęła pani po stronie mieszkańców, no to spotkała się pani z konsekwencjami ze strony Prawa i Sprawiedliwości, bo panią zawieszono.
Zawieszono mnie oczywiście. Ja potem ułatwiłam im sprawę i wypisałam się z partii. I uważam, że tak jak wchodziłam do Sejmu bezpartyjna i tak nadal mam zamiar funkcjonować, jeżeli będę w tej polityce. Przy wyborach do Sejmiku poproszono mnie właśnie Komitet Prawa i Sprawiedliwości poprosił mnie o start do Sejmiku, więc myślę, że też na pewno przez moja działalność przez te lata na rzecz Prawa i Sprawiedliwości też w jakimś stopniu jest doceniona i jednak no, ja się nie gniewam na PiS, a myślę, że oni już się na mnie nie gniewają, więc to były takie sytuacje, to była szczególna sytuacja na całym świecie i ludzie różnie się zachowywali.
A to nie obawia się pani tego, że jak znowu będzie taka sytuacja, że pani stanie po stronie mieszkańców, nie po stronie głównej osi, którą kieruje się partia, że znowu pani będzie zawieszona?
Ja już mnie nie zawieszą.
No bo, tak,
ja
nie, bo pani nie jest,
ja,
no, ale...
Bo ja nie będę w partii i po prostu i ja już tak mam i pamiętacie państwo, jak wystawiona była kontrkandydatura przeciwko panu prezydentowi Chrzanowskiemu. Ja stanęłam też za panem prezydentem Chrzanowskim, bo ja go cenię, doceniam. Uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry prezydent. I takich ludzi, za takimi ludźmi trzeba stanąć. I też stanęłam, biorąc pod uwagę konsekwencje, więc myślę, że później te konsekwencje jakieś tam były i być może od tego nie dostałam się do Sejmu, bo ta lista była tak skonstruowana, żeby mnie wykosić. No wykoszono mnie, ale...
No właśnie i pani znowu startuje z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Dlatego, że ja nie wyobrażam sobie, jeżeli chodzi o poglądy, to one są najbliższe mi, ich program i w ogóle, więc tutaj jak gdyby ja nie będę skakać z partii na partię, bo różne rzeczy, tak jak w rodzinie, ludzie się pokłócą, poprztykają, że tak powiem, i potem wracają, więc ja tutaj nie będą mnie zawieszać, bo nie będzie już komu, bo ja nie będę w partii, będę działała tak, jak jestem, ale popierając Prawo i Sprawiedliwość.
Wracając jeszcze do tych czasów, kiedy pani była w Sejmie, no to media i wydaje mi się, że no, wszyscy praktycznie Polacy gdzieś widzieli te zdjęcie, które pani zrobiono w niebieskiej sukience, kiedy pani idzie przodem, a z tyłu pani Iwona Hartwig ze swoim dzieckiem z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim i gdzieś to zdjęcie odbiło się takim negatywnym echem, że wszyscy odebrali te fotografie negatywnie.
Więc to jest tak na ironię. Jak ta sytuacja wyglądała na zdjęciu, to wszyscy wiedzą. Natomiast z mojej perspektywy, tłum rodziców przetrzymujących niepełnosprawne, dorosłe już dzieci na korytarzach sejmowych, to absurd. W czasie tamtego strajku byłam świadkiem pyskówek z panią minister Rafalską, z ministrem Szwedem, z premierem. Tak nie powinny wyglądać rozmowy i ustalenia. W świetle reflektorów, kamer, na tak zwanych klęczkach i jeszcze z teatralną histerią. Ja, jako matka niepełnosprawnej, dorosłej już kobiety, nie chcę brać udziału w czymś tak urągającym ludzkiej godności. I to dotyczy tam wszystkich obecnych, zarówno rodziców, polityków, jak i przede wszystkim tych niepełnosprawnych. A mina wyszła, jaka wyszła. Każdy ma z nas gorszy dzień. I na podstawie zdjęcia, jeżeli ktoś chce mnie oceniać, no to trudno. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia.
No przedstawiano panią wtedy jako taką butną i arogancką.
Nie, no to zdjęcie można sobie... Czy każdy z nas kiedyś miał brzydkie zdjęcie, prawda? No, i to było brzydkie zdjęcie.
W moim przypadku bardzo często.
Ja nie mam sobie nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o inicjatywy związane z szeroko pojętymi sprawami osób z niepełnosprawnościami. Cały czas wspierałam szkołę specjalną w pozyskiwaniu środków na transport dzieci, na turnus rehabilitacyjny, na remonty, na różne inicjatywy. Poza tym, to moje życie od 30 lat. To tyle ma właśnie moja córka z zespołem Downa, pracująca zresztą od 5 lat. I ktoś zapyta, po co? Ale dla mnie jest ważne to, by ją i innych niepełnosprawnych, którzy mogą pracować, angażować w życie społeczeństwa. I ja stałam na straży, powstał projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Był w 19 roku, w 20 miał wejść w życie, no ale ja nie dostałam się do Sejmu, nie było komu za tym chodzić i niestety to upadło. A zatrudnienie wspomagane to jest działanie jeden do jednego z trenerem, które rozpoczyna się wywiadem, co dana osoba chciałaby robić, jakie ma predyspozycje, potem praktyki, ale również ogólny trening życia w społeczeństwie. I ja chcę, żeby ci ludzie mogli funkcjonować w społeczeństwie normalnie, tak jak my. Tak jak działa moja córka.
A to nie jest przykład tego typu sytuacji, że gdzieś zabrakło pani politycznego wyczucia wtedy, jeżeli chodzi o słowa, bo wiadomo, że w mediach często przebijają się te słowa, które najbardziej wzbudzą kontrowersje. I pani na przykład mówiła, że jest to instrumentalne podejście do niepełnosprawnych, jeżeli chodzi o ten protest, który nazwała pani cyrkiem. I wiadomo, że jak to się przebiło, to tak, wiadomo, tak, jakie
panie,
był pani
panie odbiór. Redaktorze, ja mówiłam to z perspektywy jako matka dorosłej kobiety niepełnosprawnej, która jest szczęśliwa, pracuje, ma chłopaka od 8 lat i ja wiem, co tym ludziom jest potrzeba. Ja jak byłam pielęgniarką, jeszcze pracowałam w oddziale dziecięcym, to ja szczególnie zajmowałam się matkami, które miały dzieci z niepełnosprawnościami. I one wiedziałam, czego one potrzebują, wsparcia, ukierunkowania. One nie potrzebowały litości. Ja to wiem, bo ja to sama przeszłam. I teraz, o ironio, ja kobieta, która mając 24 lata, urodziłam dziecko z zespołem Downa i postanowiłam, że ona będzie funkcjonowała jak najbardziej tak jak my wszyscy. I moje dzieci też tak podchodzą. I ona jest wspaniała, ona jest szczęśliwa. I ona jest szczęśliwa, że ona pracuje. Więc nie chodzi o to, ja wiem, że tym osobom niepełnosprawnym nie potrzeba siedzieć w domu na konto pieniądze, żeby wpływały. Oni potrzebują życia w społeczeństwie, a społeczeństwo potrzebuje ich i widzieć, jak to wszystko funkcjonuje, bo wszyscy jesteśmy potrzebni, wszyscy jesteśmy ważni i mamy rolę do spełnienia. Mhm.
Czyli nie uważa pani, że jakieś tam błędy pani popełniła w czasie tych protestów?
Znaczy powiem panu tak, ja po prostu byłam szczera, bo mówiłam z perspektywy matki, ale nikt mnie nie zapytał dlaczego. Ja wiedziałam, jak to jest. Posłuchajcie, no ja bym w życiu swojej córki nie wykorzystała do kampanii. Nie wsadziłabym ją do Sejmu, żeby ona w takich warunkach funkcjonowała. Jeżeli chcecie, to protestujcie same matki, sami rodzice. Ale osoby niepełnosprawne, moja córka zrobi dla mnie wszystko. Czy ja mam nią manipulować? Ja ją kocham, ona mnie i wspieramy się nawzajem i ja chcę dla niej jak najlepiej, ale nie chcę zrobić z niej cyrku, po prostu. Z miłości, z szacunku.
Czyli rozumiem, że nie. Jakby pani mogła jeszcze raz być w tamtej sytuacji, to by zachowała się pani podobnie jak wtedy.
Ja uważam, że jeżeli ludzie chcą rozmawiać o konkretach, to muszą być to warunki spełnione. Nikt ze mną mnie nie prosił o rozmowę. Po prostu to było specjalnie zrobione. Po prostu. I my musimy uważać na te manipulacje w mediach. Jak można po prostu zakłamać rzeczywistość. A w obecnych czasach tym bardziej. Bo tej prawdy to naprawdę trudno znaleźć.
To już zbliżając się do końca naszej rozmowy, z jakimi konkretami pani kandyduje do sejmiku?
Moje cele skupiły się wokół czterech ważnych dla mnie filarów. Zdrowym społeczeństwie, aktywnym społeczeństwie, wsparciu kreatywności, innowacyjności oraz prostej trosce o dobro wspólne. I żeby zadbać o powszechne zdrowie, musimy poprawić jakość i dostępność w tym obszarze. Tak, aby płacone co miesiąc środki miały odzwierciedlenie w rzeczywistości. To nie tylko nowoczesny sprzęt, ale realne wsparcie zdrowia psychicznego, walka z depresją. I w przypadku naszego regionu to jest powrót poradnika w każdej gminie. To jest powrót świadczeń zdrowotnych udzielanych dzieciom w zakresie ortopedii, chirurgii i laryngologii, żeby rodzice nie musieli jeździć do Białegostoku. Mając tak duży szpital, to powinno być dostępne dla ludności. Oczywiście też wsparcie rodziców i dzieci w obliczu naszych czasów. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna w coraz bardziej świadomym społeczeństwie to jest konieczność. Oczywiście też aktywizacja niepełnosprawnych i seniorów i unifikacja międzypokoleniowa.
To jest to bogaty plan, ale pytanie, czy pani jako radna sejmiku na to wszystko będzie miała wpływ?
Ja jestem uparta. Ja powiem panu, że ja realizowałam wszystkie swoje plany, jak byłam w Sejmie. Wszystkie wnioski, które monitorowałam, samorządowcy, którzy ze mną do mnie przychodzili z tym, to ja do wszystkiego dopięłam. Ja chcę zawalczyć też o przedsiębiorców w Łomży, o rolników i tak naprawdę o młodzież. To są możliwości i myślę, że teraz nie możemy liczyć na wsparcie rządowe, a wsparcie z sejmiku, bo wiemy, co rząd robi, prawda? Więc jeżeli było wcześniej około 200 tysięcy miliardów na samorządy wsparcia, a w tym budżecie jest 20 miliardów, to nie liczymy na to. Ale w samorządzie województwa są pieniądze, środki unijne, są też dotacje rządowe i my możemy realizować programy. Ja chcę wrócić do zatrudnienia wspomaganego i zrobić to na poziomie województwa, bo to jest wszystko możliwe. Więc panie redaktorze, ja jestem uparta.
Czyli przyszły sejmiku i podlegające jednostki, bójcie się, bo pani nie odpuści, jak pani wejdzie do
sejmiku. Ja myślę, że to jest w interesie wszystkich, bo powinna być współpraca. I powiem panu, że teraz te doświadczenia moje jako dyrektor MPGKiM, ja chciałabym też, żeby powstał program wsparcia samorządów, nie tylko tak jak jest w budowie, remoncie budynków, dróg, ale też w zakupie sprzętu komunalnego, który jest niebotycznie drogi, bo ja wiem, takie zamiatarka uliczna czy chodnikowa, czy sprzęt do akcji zimowej, czy wzwyżka, czy samochód ciężarowy z HDS-em, tego jest mnóstwo, mamy zapotrzebowanie, czy nawet śmieciarki. I potrzebne jest wsparcie samorządu,
tutaj
województwa.
Musimy postawić kropkę, bo kończy nam się czas. Bernadeta Krynicka, dyrektor MPGKiM w Łomży, była moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Zdrowych, wesołych świąt życzę państwu, wszelkiego dobra. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.
Nasz gość dnia.